Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 23 października. Dziś wspomnienie świętego Antoniego Marii Klareta, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. Jak informuje dziennik Avvenire, włoski rząd nie wierzy w możliwość realizacji unijnych celów klimatycznych dotyczących emisyjności domów. O fakcie tym poinformował pan minister środowiska, pan Gilberto Prichetto Fratin. Powiedział: mamy ponad 21 milionów domów z najniższymi certyfikatami energetycznymi. Europejski cel, jakim jest uczynienie istniejących budynków zeroemisyjnymi do roku 2050, nie jest możliwy do osiągnięcia we Włoszech. Unijne plany zakładają radykalne zmniejszenie wpływu domów na środowisko. Z tego względu postawiono państwom członkowskim cel sukcesywnego zmniejszania emisyjności budynków mieszkalnych. Włosi nie widzą jednak możliwości realizacji tych chorych założeń. Czechy. Były arcybiskup Pragi, kardynał Dominik Duka, udzielił niedawno wywiadu portalowi National Catholic Register, w którym omówił postawę niektórych hierarchów Kościoła. Dominikanin, który zasłynął w ostatnich tygodniach za sprawą dubiów skierowanych do papieża Franciszka dotyczących udzielania komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach, w dobitnych słowach skrytykował kondycję współczesnych biskupów, zarzucając im lękliwość wobec elit tego świata przy dyscyplinowaniu nadużyć moralnych. W wywiadzie czytamy: plaga nadużyć obyczajowych w Kościele bierze się z większej tolerancji wobec niektórych czynów, co jest owocem rewolucji seksualnej, ale także z tchórzostwa niektórych hierarchów wobec presji ze strony lobby LGBT. Czeski duchowny stwierdził również, że hierarchia Kościoła jest zdecydowanie zbyt zaangażowana w sprawy doczesne, czego skutkiem jest wiele napięć w Kościele. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Antoniego Marii Klareta, biskupa i wyznawcy. Antoni urodził się 23 grudnia 1807 roku w Sajent, nieopodal Barcelony. W młodym wieku musiał przerwać edukację, by pomagać ojcu w warsztacie tkackim. W wieku lat 18 wyjechał do Barcelony, gdzie doskonalił się w zawodzie. Dzięki temu zarobił fortunę, a z powodu motywowanej chęcią zysku, zdrady współpracownika, przeżył nawrócenie. Antoni wstąpił do diecezjalnego seminarium, a w wieku 28 lat przyjął święcenia kapłańskie. Zapragnął zostać misjonarzem, jednak przeszkodziła mu w tym choroba. Wówczas biskup ustanowił go misjonarzem diecezjalnym. Antoni założył wiele dzieł i stowarzyszeń. Stolica Apostolska postanowiła uczynić Antoniego biskupem, a następnie powierzyć mu archidiecezję Santiago de Cuba na Kubie. Dzięki nowemu biskupowi diecezja ożyła. Duchowieństwu przywrócono dyscyplinę, założono też kilkadziesiąt parafii oraz instytucji pomagających ubogim. Miejscowi liberałowie i masoneria dokonali aż 4 zamachów na życie Antoniego. Następnie hiszpańska królowa Izabela poleciła mu wrócić do ojczyzny i zostać jej spowiednikiem. Pod koniec życia święty Antoni wziął udział w Soborze Watykańskim I. Zmarł 24 października 1870 roku w wieku 63 lat. Beatyfikował go papież Pius XI w roku 1934, a kanonizował papież Pius XII w roku 1950. Święty Antoni Maria Klareta jest patronem kupców i tkaczy. Wielka Brytania. Brytyjski rząd wraz z autonomicznym rządem Szkocji prowadzą rozmowy nad projektem nadającym kolejne przywileje dla osób LGBTQ i inne literki. Nowe przepisy przewidują karanie Brytyjczyków za tak zwane misgenderowanie, czyli zwracanie się do danej osoby niezgodnie z płcią, którą ona deklaruje. Jedną z przeciwniczek nowego prawa jest znana brytyjska pisarka pani J.K. Rowling, autorka książek o Harrym Potterze, która stwierdziła, że przyjmowanie kolejnych ustaw na rzecz tzw. transseksualistów jedynie zaszkodzi bezpieczeństwu kobiet. Komentując nowe przepisy karne, ostatnio znienawidzona przez mainstream pisarka stwierdziła: z przyjemnością odsiedzę 2 lata w więzieniu, jeśli alternatywą jest cenzura i przymusowe zaprzeczenie rzeczywistości i znaczenia różnicy płci. Jestem gotowa na proces. Myślę, że będzie to o wiele bardziej zabawne niż bywanie na czerwonych dywanach. Stany Zjednoczone. 12 października Studencki Fundusz Czytelniczy, funkcjonujący na Katolickim Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, ogłosił zorganizowanie spotkania ze Stowarzyszeniem Satanistów. Studenci zaprosili członków tzw. Świątyni Szatana na wydarzenie w Centrum Studenckim Healy Family, podczas którego sataniści mieli za zadanie edukację oraz oświecenie społeczności akademickiej. Ten dość absurdalny pomysł wywołał protest wśród konserwatywnych studentów i wykładowców, którzy w liście otwartym, datowanym na 14 października, wyrazili swoje oburzenie. Czytamy: Świątynia Szatana to organizacja zajmująca się mową nienawiści, kpiną religijną i profanacją świętych obrzędów. W Georgetown nie ma miejsca na goszczenie apologetów zła. Indie. W miniony wtorek zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego w kwestii ewentualnej legalizacji w Indiach tzw. małżeństw osób tej samej płci. Postępowanie przed Sądem Najwyższym było wypadkową głośnej sprawy z roku 2018, na mocy której sąd uchylił ustawę pochodzącą z czasów, gdy Indie były kolonią, zgodnie z którą akty homoseksualne karane były więzieniem. We wtorkowym orzeczeniu sąd odmówił zalegalizowania tzw. związków homoseksualnych, twierdząc, że jest to wyłącznie zadanie indyjskiego parlamentu. Sędzia Dhananjaya Chandrachud powiedział: ten sąd nie może tworzyć prawa, może jedynie je interpretować i nadawać mu moc prawną. Niestety, zaraz po tym wydawałoby się pozytywnym orzeczeniu, sędzia wezwał do zakończenia dyskryminacji osób LGBTQ i inne literki i przestrzegania ich praw, cokolwiek by to miało znaczyć. Polska. W sobotę 14 października w Krzeszowicach w województwie małopolskim doszło do kolejnej profanacji obiektu katolickiego kultu. 35-letni mężczyzna rzucił się z siekierą na zabytkowy obraz świętego Eliasza proroka z Karmelu, znajdujący się nieopodal źródła w Czernej. Obraz został znacznie uszkodzony, a sprawca szybko oddalił się z miejsca profanacji. Zniszczenia zostały bardzo szybko zauważone, a na miejsce wezwano patrol policji. W trakcie rutynowych czynności w pobliżu zniszczonego obrazu funkcjonariusze zauważyli rowerzystę z siekierą. Był to sprawca, który niezwłocznie został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono zarzuty, grozi mu nawet do 8 lat więzienia. To jednak kolejny raz, gdy potencjalnie wysoka kara wynika tylko i wyłącznie z uszkodzenia zabytku, a nie z powodu bezbożnego ataku na święty obraz lub figurę. Ponownie Polska. Kontrowersyjny proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus w poznańskiej Łacinie, ksiądz Radosław Rakowski, słynący z takich pomysłów jak organizowanie kaplicy w bloku czy budowa parku zamiast kościoła, poinformował o swoim najnowszym pomyśle. Zdaje się, że lubiący medialne flesze duchowny zadeklarował, że w jego parafii nie będzie już zbierania tradycyjnej tacy. W lokalnych mediach natychmiast rozniosła się informacja o wspaniałym księdzu, który nie zdziera z wiernych ostatniego grosza. Okazuje się jednak, że ów brak składki polegać ma na tym, że wierni sami sobie będą przekazywać koszyczek na datki, zamiast wyznaczania do tego konkretnej osoby. Dość interesującą innowacją natomiast jest to, że wierni zamiast dać datek będą mogli także zabrać pieniądze. Ksiądz Rakowski powiedział: nikt nie zbiera składki chodząc i powtarzając Bóg zapłać, tylko wszyscy podają sobie koszyk z rąk do rąk, bo każdemu zależy, żeby się dołożyć do wspólnej kasy. Robimy przecież same dobre rzeczy. Do koszyka można wrzucić pieniądze, ale można też wyciągnąć, bo to wszystko jest wspólne. Taki pomysł księdza Rakowskiego wydaje się łączyć w sobie zarówno element jakiejś komunistycznej utopii, jak i element zwodniczej nauki o trosce o ubogich. Zwodniczą staje się ona wtedy, gdy troska ta przedstawiana jest nie jako efekt katolickiego życia, życia w kościele, ale jako w zasadzie jedyny cel istnienia kościoła, może za wyjątkiem ratowania planety. Pomysł koszyka, do którego można wrzucić, ale też z którego można zabrać, to niestety kolejny przyczynek do mieszania ludziom w głowach. Głównym efektem tego eksperymentu będzie zamęt. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Po minionych wyborach zostałem przez kilka mediów poproszony o komentarz i jak do tej pory żadnego nie udzieliłem, dlatego że uporządkowanie sobie tematu w głowie u mnie wymaga czasu. W szczególności pewną trudność sprawia mi uchwycenie właściwych proporcji między sprawami religii a sprawami polityki. Ze słuchania licznych komentarzy powyborczych odnoszę wrażenie, że forsowany niestety przez siły przeciwne Kościołowi, tutaj wrzućmy je zbiorczo do worka rewolucja, że siły rewolucyjne odniosły pewien sukces w rozdzielaniu w głowach ludzi, nawet w głowach katolików, religii od polityki. I tendencja ta, ze smutkiem stwierdzam, moim zdaniem, przebija nawet w wypowiedziach ludzi religijnych. Jakby wiara to było jedno, a działanie, w tym polityczne, drugie. Być może błędnie i bardzo nie chciałbym kogoś niesprawiedliwie ocenić, ale odnoszę wrażenie, że nawet katoliccy publicyści, gdy wypowiadają się o katolickiej nauce społecznej i katolickich zasadach, na których powinniśmy budować Polskę, oddzielają to jakoś od sfery nadprzyrodzonej. Znamy katolickie zasady, więc teraz na nich budujmy. I być może się mylę, ale czasem brzmi to, jakby przyszłość Polski leżała w naszych, a nie Bożych rękach. Obawiam się, że jest to naprawdę niebezpieczna pułapka, w którą próbuje ludzi wpuścić nieprzyjaciel człowieka. Żeby jak najwięcej z nas skupiało się na partiach, inicjatywach, rządzie. Jakby naszym celem było zbudowanie społeczeństwa katolickiego. A postawiłbym taką tezę, i zachęcam do ewentualnej polemiki, że budowanie czegokolwiek na ziemi jest efektem ubocznym, a nie celem. I nie mówię o tym dlatego, żeby dokonywać jakichś teoretycznych rozróżnień. Uważam, że uchwycenie tej różnicy jest bardzo ważne również w planowaniu na przyszłość. Celem człowieka jest zbawienie duszy. Żeby to osiągnąć, należy spełniać to, co nam przykazano. Jednym z efektów może być państwo, coraz bardziej przypominające państwo Boże. Gdy będziemy zabierać się do tego od drugiej strony, a zatem do roboty, budujmy silną Polskę. A nie poprzedzi tego odpowiedni czas na kolanach, walka najpierw o naszą duszę, potem o duszę naszych najbliższych, następnie o duszę tych, których można by nazwać naszymi politycznymi przeciwnikami. To moim zdaniem nie tylko się namordujemy i zawiedziemy, ale także, co mam wrażenie ma miejsce, powszechny będzie niepokój, a dla niektórych odczuwana presja, żeby szybko coś robić. Jakby to, co stanie się z Polską, było ważniejsze niż to, co stanie się z naszą duszą. Jest to, moim zdaniem, subtelny zabieg złego na nas. I im mniej ludzi, w tym ty, mój drogi słuchaczu, i ja, się na to nabierze, tym większe szanse dla naszej duszy, a także dla Polski. Odzyskiwanie teraz Polski z rąk, powiedzmy, sług globalizmu. Odbywać ma się chyba przede wszystkim w naszym życiu modlitewnym, następnie w wypełnianiu obowiązków stanu. Na pewno to przed godzinami analiz powyborczych, niemal wszystkich na poziomie determinizmu materialistycznego. Jakby cały los Polski zależał od rządu, parlamentu, ustaw, a nie od tego, czy dusze obywateli będą w stanie łaski uświęcającej. Im więcej z nas będzie teraz wypełniało cel swojego istnienia, czyli Pana Boga poznawało, służyło Mu i Go wielbiło, tym na lepszy los Polski się to przełoży. Walka o Polskę, koniec końców, sprowadza się do walki jednej duszy o zbawienie. W moim przypadku mojej. W twoim, mój drogi słuchaczu, twojej. Moim zdaniem z tego i tylko z tego wyrosnąć mogą inicjatywy modlitewne, społeczne, polityczne, które być może, daj Panie Boże, posłużą do katolickiego prowadzenia Polski również na poziomie władz. Ale to wszystko zaczyna się w życiu jednostki. I choć proszę mi uwierzyć, naprawdę nie powiedziałem właśnie, że nie należy walczyć o Polskę na przykład na poziomie politycznym. Bo należy, to chciałem nieśmiało zasugerować, że los Polski jest w rękach Pana Boga. Im więcej Polaków zajmie się oddawaniem Panu Bogu tego, co boskie, czyli czci, tym lepsza będzie dla Polski przyszłość. Jeżeli naprawdę chcesz walczyć o Polskę, walcz o swoją świętość. Mój drogi słuchaczu, powodzenia i odwagi. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.